Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w serii podcastów dyplomatycznych, różnych, aczkolwiek dzisiaj nie na podcaście Niepoprawny Dyplomata, bo ten ma teraz osobny kanał, ale w iście niepoprawnie dyplomatycznym składzie. Ja nazywam się Mikołaj Deperek, a razem ze mną jest redaktor Tomasz Winiarski.
Cześć, witajcie.
Znowu to powiem, chociaż to jest nie to studio i nie ten remont, ale to jest ostatni raz, kiedy widzicie nas w tym wydaniu studia, ponieważ za dni parę będziemy robić kolejny remont i dlatego dzisiaj porozmawiamy o rzeczach iście istotnych, z racji tego, że mamy po pierwsze listopad, a ja mam wąsa. Tomek nie ma wąsa, znaczy w sumie trochę ma, ale on ma go z brodą. Listopad to taki wąsopad. Ja od bardzo długiego czasu chciałem poruszać już te tematy na naszym podcaście, więc teraz mamy idealny do tego pretekst. Mianowicie, czemu faceci tak bardzo fascynują się Imperium Rzymskim? I nie tylko Imperium Rzymskim, bardzo wieloma rzeczami i w ogóle faceci, mam wrażenie, i od tego wyjdę w tej rozmowie, w tej dyskusji, są bardzo niezrozumieli, niezrozumiani. Ich zainteresowania, powiem więcej, są nawet dość często omijani. Oczywiście nie w listopadzie, ale w wielu różnych kwestiach, o których może będą bardziej kontrowersyjne dla niektórych, niektórych mniej, ale to zawsze, gdy mówi się o rozwodach, o prawach rodzicielskich, zawsze się mówi o matce. Oczywiście też jest ta słuszność, ale dość często zapominamy o ojcach, zapominamy o bohaterach, zapominamy o żołnierzach, zapominamy o takich stereotypowych, typowych, oczywiście męskich facetach. Gdy zobaczymy kobietę, która jest w zawodzie iście stereotypowo nie kobiecym, to wszyscy zdejmujemy czapkę z głów i wow, szacun. Ale w Stanach Zjednoczonych, tak jak zresztą zawsze u nas w podcaście Niepoprawny Dyplomata o tym mówimy, tam się zdejmuje kapelusz właśnie weteranom. Weterani poza takimi zniżkami listopadowymi, bo jesteśmy w listopadzie na Black Friday, mają też stałe zniżki dla weteranów. Oczywiście Amerykanie są bardziej zaangażowani w różne działania na arenie międzynarodowej niż Polska. Polska też była przecież i nadal jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale u nas nigdy nie spotkałem. No może dla mundurowych zniżki na takich sklepach z militariami, to tam czasem można rzeczywiście złapać, że dla mundurowi tam mogą coś sobie złapać. Ale to takie typowe rzeczy mundurowe, nie? Ale nie na przykład, że w sklepie z garniturami facet po służbie dostanie na koszulę albo na coś zniżkę, bo jest weteranem na przykład.
Albo że w McDonaldzie czy innym z restauracji ktoś podejdzie z zwykłych klientów i powie: pan jest w mundurze, dziękuję za pana służbę, tutaj ja płacę za pana obiad, lunch. I to tak, Stanach się zdarza,
policji,
u nas
nie? Jeszcze. Nie. Ja często widzę u nas w okolicy policję, którzy przychodzą, no, stereotypowo u nas w Stanach by się powiedziało na pączka z kawą, ale u nas to jest taki często kebab Chińczyk. To takie bardzo często widzę. Zresztą tutaj niedaleko naszego studiu na Żeromskiego jest taki słynny Chińczyk, gdzie właśnie jest komenda policji i tam zawsze policjanci chodzą z tymi. Także zacznijmy od początku. Czemu wyśmiewane są i ten trend, który się pojawił właśnie z Imperium Rzymskim? Potem nawet były premier, za chwilę może obecny, Donald Tusk wyszedł z tą książką, tak, Upadek Imperium Rzymskiego. Oczywiście nawiązywał tutaj do heheszków politycznych, ale mam tą książkę, przeczytałem tą książkę. I w jednym z TikToków właśnie ten trend polegał na tym, że kobiety podchodziły z telefonem do swoich facetów i takie: hej kochanie, czy też często myślisz o Imperium Rzymskim? I okazywało się, że wielu z nas odpowiadało, że tak, bardzo często myślę o Imperium Rzymskim. Ale jak często? No tak raz w tygodniu i takie wow.
Kilka razy w tygodniu.
To jest też naprawdę to często. I był jeden pan, który świetnie to wyjaśnił, ale to świetnie po prostu od A do Z krótko powiedział tak. Fascynuję się Imperium Rzymskim, ponieważ czasem myślę o tym, jakim cudem techniki było wynalezienie na przykład kanalizacji, agregacji, wiesz, takiej wodnej dla upraw, w ogóle do jakichś takich systemów drogi, tak? Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ponieważ to pierwsze drogi brukowe wyszły z Rzymu, stąd o tym się mówi w ten sposób.
I do tej pory się trzymają w wielu miejscach, nie ma dziur, tak, bo są tak solidnie zbudowane, że po prostu próbę czasu
przetrwały. Cudu techniki, nie? I Tomaszu, jak ty uważasz, czemu ten trend w ogóle wyskoczył? Ja czasem nie rozumiem tych trendów, ale to jest po prostu odlot, bo on w skrajnych przypadkach nawet wyszedł do takiego pośmiewiska, że ja też czasem nie rozumiem, czemu niektórzy faceci tak jarają się samochodami głośnymi, albo, ale z drugiej strony na przykład bardzo dobrze rozumiem, może facet się jarać na przykład bronią, albo czołgami, albo wiesz, w ogóle czymś tam, nie? Wow. Ale na przykład nie kumam osobiście jarania się piłką nożną, nie? A mamy jednego takiego eksperta od Ameryki, który na przykład jest zagorzałym kibicem
Arsenalu Londyn.
Albo tak, albo mówię jeszcze o innym amerykaniście z uniwersytetu, który jara się na przykład Legią Warszawa. Nie? Ja tego nie kumam na przykład, ale nie śmieję się z tego.
No jasne, każdy ma jakąś swoją pozytywną fiksację, natomiast jeśli chodzi o ten trend z Imperium Rzymskim, to tak jak wiele trendów w internecie, on wyrósł przypadkiem i mimo, że potem został obrócony w mocny żart i ludzie się z tego nabijali, jak ze wszystkiego, z Jana Pawła II memy, bardzo poważne tematy potem są memizowane i obracane w żart, taka kultura internetu, jednak zwiastował ten trend, odkrył pewną prawdę o mężczyznach. I ja też szukając w internecie odpowiedzi, dlaczego tak wielu facetów tym swoim narzeczonym czy dziewczynom odpowiadało, że codziennie albo kilka razy w tygodniu nawet myślą o Imperium Rzymskim. I te odpowiedzi były bardzo ciekawe. Ja w sumie zrozumiałem, że sam też się pod tymi odpowiedziami mogę podpisać. Historią interesowałem się zawsze, ale to Imperium Rzymskie zawsze było jednym z ważniejszych punktów na mapie tych historycznych dziejów ludzkości. I jedna z takich odpowiedzi, które mi się bardzo podobały właśnie w tych TikTokach, to było stwierdzenie, że po prostu Imperium Rzymskie stworzyło społeczeństwo na tamte czasy niezwykle nowoczesne, które było w stanie podbić cały niemalże ówczesny świat, a przynajmniej ogromną jego część, bo to Imperium Rzymskie zamknęło w swoich granicach cały basen Morza Śródziemnego i to na tamte czasy były podboje, można by rzec, w dużej mierze cywilizowane. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale chodziło o to, że oni nie podbijali tak jak barbarzyńcy, wyrzynając wszystkich podbitych, tylko oferowali podbijanym ludom prawo podporządkowania się Imperium Romanum i prawu rzymskiemu w zamian za szanowanie waszych lokalnych religii w zamian za cywilizację, która tam przyjdzie, czyli to nie było...
I wysokie podatki,
tak. Też były bunty. Natomiast te zdobycza prawne i cywilizacyjne Rzymu to jest coś, co gdzieś tam oddziaływuje na nasze życie również dzisiaj. Imperium Rzymskie, miasta na prawach rzymskich, to przecież jest także fundament naszej współczesnej cywilizacji. To, jak daleko sięgało Imperium Rzymskie, dobitnie przekonałem się na własnej skórze, kiedy ostatnio odwiedzałem Londyn i okazało się, że są tam liczne zabytki z czasów Imperium Rzymskiego. Idę po drodze, która się okazuje, jest tabliczka, że tutaj szła droga rzymska, a tutaj były mury, gdzie wówczas miasto Londynium rzymskie istniało. Jakieś tam pozostałości świątyń Mitreum rzymskich, boga Mitrasa. No, niesamowite, że tak daleko od kolebki Rzymu, czyli Italii, można natrafić na ślady potęgi tego imperium. A kiedy Rzym upadał w V wieku naszej ery, kiedy to właściwie cesarstwo zachodnio-rzymskie już chyliło się ku upadkowi i wycofywało się z terenów dzisiejszych Niemiec, Francji, wówczas razem ze sobą zabierało zdobycza cywilizacyjne, technologiczne, takie jak ciepła, bieżąca woda, które nie pojawiły się na tamtych terenach przez ponad 1000 kolejnych lat. Więc to pokazuje też, na jak wysokim poziomie zaawansowania byli Rzymianie.
No, Rzymianie też potrafili się bawić w igrzyska, wymyślili. Byli pierwszymi prekursorami sztuki wysokiej, ale też tej niskiej, można powiedzieć. Teraz byście powiedzieli oktagony, wtedy oczywiście koloseum. Ale też oczywiście rozumiem taką może krytykę wobec historii, że obecnie są najlepsze czasy do życia dla każdego, dla kobiet i dla mężczyzn. Jesteśmy pełno uprawnieni, wszyscy równi wobec siebie, demokratycznie i tak dalej. Oczywiście żaden system nigdy nie będzie idealny i rozumiem oczywiście rozgoryczenie niektórych kobiet, jak możecie się fascynować takimi zamordystycznymi czasami, brutalnymi i tak dalej. No cóż, tylko że dość często zapominamy o tym, a rozmawialiśmy o tym, Tomku, w kontekście jednego z filmów z Scorsese dość niedawno, o tym, jak no niestety historia ludzka w ogóle jest posłana no, śmiercią i wojną i oczywiście nie zawsze te podboje służyły rozwojowi, ale część z nich rzeczywiście do tego rozwoju doprowadziło. Myślę, że pokłosie samej II wojny światowej, najbrutalniejszej dotychczas, pokazało i rozwinęło tak świat, że od lat 45 do dzisiaj aż takiego zastrzyku technologicznego nie widzieliśmy w historii ludzkiej nigdy, ponieważ oczywiście rozwój kanalizacji, okej, Rzymianie, no ale wszystko inne, oczywiście też pokłosie tych no, dzielnych, niektórzy by powiedzieli Europejczyków, a niektórzy po prostu kolonizatorów. No stety, niestety, ale mimo wszystko teraz oczy takich antykolonizatorów są zwrócone na wschód dość często, na te kultury, które radzą sobie inaczej z równouprawnieniem, a nawet z wojną, ponieważ obecnie Europa, świat zachodni można powiedzieć, jest najbardziej pacyfistycznym miejscem na Ziemi, ponieważ żadnej wojny ani lokalnej, ani międzynarodowej w samej centrum Europy i zachodniej Europie i Ameryce Północnej nie było od prawie 100 lat. Nie licząc oczywiście choćby potyczek jakichś jugosławiańskich. Ale poza tym możemy powiedzieć, że żyjemy w najbogatszych i najbardziej bezpiecznych, rozwiniętych miejscu na świecie. Czy ono by istniało, gdyby nie Imperium Rzymskie? Czy ono by istniało, gdyby nie, nazwijmy to wprost, mężczyźni tamtych lat? Oczywiście przy gigantycznym niedocenieniu i wsparciu kobiet, które dbały o płomień domowy. Skoro o mężczyznach mowa, to powiem Wam, że biorę udział w akcji edukacyjnej PZU Zdrowie. Hashtag dla kolegi pytam, poświęconej męskiemu zdrowiu. Panowie, jeżeli mamy coś dalej budować i tworzyć, jak to się mówi, zbudować dom, zasadzić drzewo i tak dalej, to do tego potrzebujecie pewnych instrumentów, a listopad to idealny moment na ich przebadanie. To miesiąc świadomości chorób uro-onkologicznych. A czy Wy zapuściliście już wąsa? Powiedzmy to wprost, jesteśmy sami swoi, także hashtag dla kolegi pytam, na ich profilu na Instagramie znajdziecie właśnie te informacje, ale także w zakładce profilaktyczna jesień na ich stronie internetowej, którą znajdziecie w opisie. Ja tutaj wleciałem z niesamowitym monologiem, ale to są wszystkie myśli, o których w ostatnim czasie myślę, że najbardziej dobre miejsce dla kobiet to są te miejsca stworzone przez mężczyzn zachodnioeuropejskich, najbardziej bezpieczne, mamy największe równouprawnienie. Oczywiście jestem przekonany, że pani doktor Elga Marek, z którą robiliśmy też podcast, powiedziałaby o tym, że kobiety też są silne, na przykład w krajach arabskich i muzułmańskich, gdzie to równouprawnienie jest taką no, ideologiczną kością niezgody między Zachodem a krajami tamtego regionu.
W krajach arabskich to jest całkowita fikcja. Miałem okazję być w kilku i ta pozycja kobiet w jednych jest lepsza, w drugich jest gorsza, ale wszędzie jest na niepotycznie gorszym poziomie, nieporównywalnie gorszym niż w krajach naszej judeo-chrześcijańskiej
cywilizacji. Tymczasem dużo się dzieje w Izraelu, tam też dużo kobiet jest w wojsku. Mieliśmy jeden też wywiad z panią, która, nie pamiętam jej rangi, ale jest żołnierzem w Wojsku Polskim. No i coraz częściej to oczywiście widzimy. No i dobrze, tylko czemu znowu mamy wyśmiewać facetów, którzy będą wyśmiewani z powodu fascynacji właśnie takimi rzeczami jak historia i tak dalej. No ale mimo wszystko, przecież Tomaszu, są kobiety, które są świetnymi ekspertkami w tych dziedzinach. Sam powołałem się teraz na doktor Elgamari.
Tak, oczywiście, bo to co powiedziałeś, nawiąże do tych słów, że mężczyźni zachodnioeuropejscy już od czasów rzymskich, a także jeszcze wcześniej starożytnych Greków, zbudowali pewne fundamenty cywilizacji, na której potem wyrósł nasz Zachód. Który to Zachód? Nie bez pewnych perturbacji, bo jednak lata nam zajęło, zanim kobiety uzyskały tutaj pełne prawa wyborcze chociażby. Mhm. Virginia w Ameryce to był 1848, ale w skali federalnej to było wiele lat później. W Europie Szwajcaria to dopiero późne lata 70. XX wieku, ile dobrze pamiętam, prawa wyborcze kobiet. Szwajcaria, środek Europy. Tak. Więc mężczyźni tak zbudowali często przy pomocy kobiet także naszą cywilizację, bo pamiętajmy, że nie brakowało wielkich przywódczyń. Kobiet już w czasach starożytnych, chociażby Kleopatra, królowa Egiptu, która miała przecież związek z Juliuszem Cezarem. I to jest tylko jeden przykład, bo tych kobiet, które albo bezpośrednio sprawowały władzę, albo gdzieś tam rządziły, szepcząc do ucha swoim mężczyznom, było bardzo wiele.
Albo były muzami, które inspirowały wielkich europejskich artystów.
Tak, oczywiście, że tak. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że tak, mężczyźni zbudowali świat, w którym udało się później kobietom wywalczyć swoje prawa, ale przy ogromnym udziale tych kobiet, które także o te prawa walczyły i też innych mężczyzn, którzy na różnych etapach historii je wspierali. To jest nasz wspólny sukces, ale faktycznie nie można odbierać mężczyznom z naszego kręgu cywilizacyjnego, że jednak mimo różnych wad na różnych okresach historii, różnych rozwiązań systemowych, udało się stworzyć swego rodzaju Eldorado, tak? System najlepszy ze wszystkich, jakie do tej pory widzieliśmy. Daleki od ideału, ale zdecydowanie najlepszy.
To samo można powiedzieć o ochronie służby zdrowia prywatnej, państwowej. To samo można powiedzieć o demokracji samej w sobie. To samo można powiedzieć o samym systemie takim monetarnym, kapitalistycznym, w którym obecnie przecież żyjemy. I możemy protestować przeciwko kapitalizmowi i pisać tweety z kapitalistycznego iPhone'a, sącząc kapitalistyczne latte. I ta wolność słowa, którą przecież mamy, no umówmy się, nie ma lepszego miejsca na świecie niż teraz kraje zachodnie, ze wszystkimi perturbacjami, o których wspomniałeś, które te kraje, nie wszyscy przecież przodkowie, mają za uszami tego, jak to oczywiście wyglądało, ale to teraz też nie znaczy o tym, że można żyć w innym kraju i mieć się po prostu też dobrze w Ameryce Południowej czy w Azji, ale mówimy o takich bardziej sprawach, powiedzmy, ideologicznych, że tutaj jakby wszyscy zwracamy bardzo uwagę do praw pracowniczych, praw człowieka, takich systemów po prostu socjalnych i takiego podejścia nawet naszych władz, nie mówię o Polsce, ale tutaj krajów europejskich, które jednak mają zupełnie inne wyczulenie na wiele spraw i jest coraz bardziej pacyfistyczne niż to, co obserwujemy gdzieś tam poza naszym kręgiem kulturowym, które często ma inny po prostu pogląd na świat i na tą jakby światową rywalizację. Ale cofając się, albo może idąc do przodu, do czasów, w których obecnie właśnie jesteśmy, zastanawiam się, Tomaszu, bo wspomniałeś tutaj o tych prawach kobiet i były też ostatnio dni międzynarodowe feminizmu i mówi się o nawet feministach, to tutaj czy nie masz wrażenia, że właśnie w tych czasach takiego mocnego feminizmu, że feminizm to może być też facet i walczyć oczywiście o prawa kobiet, co jest normalne, ale trudno znaleźć też kobiety, które by były tutaj w takiej może ogólnej sferze publicznej za prawami facetów. I tutaj mówię właśnie o żołnierzach, tutaj mówię właśnie o mundurowych. Wiadomo, są pewne przywileje mundurowe, jak na przykład wcześniejsza emerytura, ale też ile to jest stresu i różnych rzeczy i niedoceniania tych zawodów, albo po prostu zwykłych facetów i tego, jak faceci są niestety pogubieni, bo też współpracuję z osobami, które zajmują się na przykład takimi tematami etykiety, savoir-vivre i dochodzimy do takiej ściany, że nawet facet w obecnym czasie nie wie, jak ma się zachować na randce. I jak to wszystko w ogóle w dzisiejszych czasach, czy to ja powinienem poprosić, czy to ona, mamy ten
takie
mocne równouprawnienie i nawet nie wiemy, czego kobieta by wymagała od takiego faceta, jaki on ma być. I stąd też taki duży ruch takich piwniczaków, facetów, którzy wręcz nawet mają niechęć, bo boją się prawdopodobnie wyjść do tych kobiet.
Tak, pewne wzory zachowań, dżentelmeński kod zachowań, który mogliśmy otrzymać od naszych ojców, dziadków, pradziadków. W dzisiejszych czasach niektórym facetom wydaje się archaiczny, przestarzały. Mimo że chcą go kultywować, to obawiają się, że zostaną ocenieni jako osoby dyskryminujące kobiety, jeżeli na przykład otworzą drzwi kobiecie. Ja nie mówię o normalnych kobietach, które nie mają z tym problemu. Mówię o na przykład przypadkach, kiedy kobieta jest skrajną feministką i odbierze to za formę dyskryminacji, co już jest sytuacją pomieszania z poplątaniem, w której bo jakby to jest dobra wola faceta, żeby po rycersku się zachować, otworzyć te drzwi. Jeżeli ktoś widzi w tym obelgę, bo jest kobietą i to rzekomo dyskryminuje.
Czyli mówisz o takim skrajnym podejściu do tego feminizmu.
Tak, to już jest to wypaczenie idei feminizmu, moim zdaniem. Jednocześnie całkowite niezrozumienie idei zachowania dżentelmeńskiego.
Ale wiesz, nawet spójrzmy na to inaczej. Załóżmy, że mamy dwóch, trzech facetów i po prostu drugi koledze otworzy drzwi. To uwłacza od razu koledze, że słuchaj, przytrzymam ci drzwi, wchodź.
Dokładnie.
Luz.
Po prostu klasa, tak? Klasa.
Albo komunikacja po prostu między ludźmi.
Jasne, oczywiście, ale jest bardzo wiele takich, jeśli chodzi o etykietę na przykład, zwyczajów, które dzisiaj ciężko zrozumieć, czy warto je zastosować, czy nie. Na przykład podawanie kobiecie ręki, facetowi kiedyś nie wypadało do kobiety wyciągnąć ręki jako pierwszy i kobieta wiedząc to, jeżeli chciała się z facetem przywitać z mężczyzną, to wiedziała, że musi pierwsza zrobić ten gest, bo on nigdy nie wyciągnie do niej ręki. Dzisiaj często kobiety tego też nie czują i facet stoi, jeżeli jest na przykład bardziej pewny siebie i sam nie wyciągnie do kobiety ręki, to ona może mu nigdy tej ręki nie wyciągnąć, w związku z tym w policzek nie wypada się pocałować, bez ręki to nie ma powitania, takie trochę obie strony nie wiedzą, co zrobić. Kiedyś było oczywiste, kobieta się otwiera pierwsza rękę.
To ja ci powiem mniej więcej, jak to można zrobić. Jeżeli jest to aspekt biznesowy, wiem, bo ostatnio dużo nagrywam jako operator u naszej koleżanki i w biznesowych relacjach to zależy oczywiście od stopnia, a nie od płci. Kto jest przełożonym, kto nie. Jeżeli jesteśmy na równi, to właściwie możemy równo sobie podać tą rękę w pracy i nie ma w tym nic złego. Ale na tych wszystkich forach, w których tej właśnie koleżanki, która też prowadzi właśnie o etykiecie, dużo osób, dużo dziewczyn, dużo kobiet pytało i wydaje mi się, że to się nasiliło po czasie pandemii, nie lubi podawać ręki mężczyznom albo w ogóle komukolwiek. Najchętniej by w ogóle robili chyba tak jak w Tajwanie. Na Tajwanie było tylko takie skinięcie po japońsku, takie okej, tyle wystarczy, nie zbliżajmy się do siebie. Z jakiegoś powodu też mam jakieś takie awersy. Kultura polską kulturą polską, ona też się całuje w policzki, ale nie jesteśmy z południa, gdzie tam naprawdę wszyscy idą na niedźwiedzia. Nie?
Faceci się całują, tak? W policzki.
To jest w ogóle bardzo ta cielesność jest mocna. U nas jest ona trochę zdystansowana, ale w kontekście samego spotkania przyjacielskiego powinno się zwrócić rzeczywiście do kobiety pierwszej, ale też z drugiej strony dać jej znać, że chcemy się przywitać, ale też jednak zaczekać na tą rękę. Jeżeli nie, po prostu uszanować, okej, ale potem też może okazać się, że hej, nie podał mi ręki. No tak, ale to ty jesteś kobietą. I potem ta interpretacja wynikająca z prostej niewiedzy, to nie jest żaden błąd, czy jakiś faux pas, potem może na tą interpretację zachowania źle właśnie, źle zinterpretować ta osoba. Nie podał mi ręki, ale to ty jesteś kobietą. Ale też najczęściej widzę właśnie w rodzinach dość często takie, że nie dzwonimy do siebie, a czemu do siebie nie dzwonimy? I jest takie, bo to raczej osoba starsza powinna inicjować, jeśli już, niż młodsza.
A inaczej, ale to w sumie młodsza w relacji powinna... wnuczek, babcia to jeszcze inaczej, bo jednak wnuczkowi wypada się babcią zainteresować.
Do babci, bo to starsze, bo to większy szacunek. Więc te relacje mogą być rzeczywiście zawiłe, ale wydaje mi się, że w dużej części błędy po prostu, które popełniamy w takich interakcjach między sobą, nie wynikają ze złej woli, ale z braku formalnej wiedzy i takich rzeczy rzeczywiście dość często nie uczymy się w szkole, to już na pewno, ale nawet w domu, bo nie wiem, ja krawata się zacząłem wiązać z YouTube'a.
To, Mikołaj, bardzo, bardzo ważny teraz wątek poruszyłeś, bo faktycznie kiedyś, niezależnie czy mówimy o wyższej klasie, czy klasie niższej, jednak wszędzie w domach pewne podstawy zachowania, czy tego jak się z klasą ubrać, jak zawiązać krawat, to było coś, gdzie na każdym etapie był młody mężczyzna uczony. Później mam wrażenie, że gdzieś ta kultura nam się zagubiła i faktycznie przez długi czas ludzie w swoich domach, nie we wszystkich, ale w wielu, nie dostawali tego podstawowego wykształcenia, jak mężczyzna powinien się zachowywać, kiedy zapinać który guzik od marynarki, jak się zachować w restauracji, jak układać sztućce i tak dalej.
To trochę wyższa szkoła jazdy, bo czasem nawet bym powiedział, że brakuje ludziom, nie tylko mężczyznom czy kobietom. Tak, to są ludzie, po prostu ludziom, nieważne czy płeć, o wiek chodzi, ale o wiele prostszych rzeczy, jak właśnie przepuszczenie w drzwi, głupie wychodzenie ze sklepu, że jednak wychodzi pierwsza osoba, która wychodzi, a nie która wchodzi. Najpierw się wychodzi, potem się wchodzi i to jest chyba, powinien być jakaś lekcja etykiety w sklepach spożywczych, bo jak po prostu widzę, jak ludzie zostawiają pełne koszyki zakupów na środku przejścia, jest to problematyczne.
Tak, natomiast właśnie internet jest dla nas tutaj nadzieją, ponieważ darmowy dostęp do świetnej jakości filmów instruktażowych, które pojawiały się, jeśli chodzi o etykietę savoir-vivre, zachowanie, kulturę, ubieranie się, elegancję, co z czym łączyć, powoduje, że każdy może w zaciszu swojego domu bardzo szybko dowiedzieć się całej masy tych rzeczy, których kiedyś z dziada, pradziada się uczyli ludzie, a potem to gdzieś zanikło, więc dzisiaj ten internet, symbol nowoczesności młodego pokolenia, jednocześnie jest takim mostem, który pozwoli nam powrócić do pewnych korzeni kulturowych i zachowywać się z klasą. I to jest bardzo fajne.
No i tutaj z całego serca polecam Wam kanał Aleksandry Pakuły, której pomagam od strony technicznej nagrywania tych właśnie poradników. Stąd właśnie dużo ostatnio słyszałem o tych lekcjach, bo po prostu z kilkadziesiąt ich ostatnio nagrywaliśmy. I to są właśnie te rzeczy. I dalsza część, jak wyśmiewanie się po prostu z takiej męskości, czy właśnie tej toksycznej męskości, to są same przemyślenia, tak? To jest nasza tutaj subiektywny taki... bo traktujcie to jako felieton, to wynika z takiej nie że złej woli, ale takiego braku po prostu wychowania, wyśmiewania się, niezrozumienia, że ktoś naprawdę może kolekcjonować znaczki i się tym interesować. Ludzie mają różne zajawki i lubią się nimi dzielić i nie. Są tak fascynujące kanały na YouTubie. W sensie, kto na TikToku ogląda gościa, który kosi trawniki? Wiesz, w sensie, i to jest jego, nie tylko firma, biznes, to jest jego cały content na TikToku i jak dużo ludzi, wiesz, nagle się spotykasz i on ci może o trawnikach tylko opowiadać przez bite kilka godzin. I problemem byłoby, gdyby rzeczywiście przyszedł ci facet, w tym wypadku dziewczyna na randkę i zaczęła ci po prostu mówić przez 3 godziny o trawnikach. Śmiać się z takiej osoby? Czy może po prostu pomyśleć chwilę, ale ta druga osoba też powinna o tym pomyśleć, może nie będę zanudzać swojego rozmówcy 3-godzinnym monologiem o trawnikach.
Tak, ale trzeba umieć uszanować cudzą zajawkę
cudzą
też.
Cudzą zajawkę.
I tak jak oczekujemy od facetów, że oni, bo to jest to oczekiwanie cały czas jest, mimo tego, że mamy czasy równouprawnienia, to jednak, że facet będzie tym, który zadba o kobietę w pewnym
sensie.
Albo
facet, który będzie się śmiał z kobiety, że długo się maluje i tylko wydaje pieniądze na makijaże, bo fascynuje się makijażami. No dobra, typowe, babskie, stereotypowe, najwyraźniej zawsze będziemy się z siebie wyśmiewać, a baba to się maluje i coś tam, a facet to tylko w tą piłkę nożną. Ale jest masa innych zainteresowań, które nie są takie typowe, głupie czy stereotypowe, że nie ma głupich zainteresowań. Znaczy mogą być głupie zainteresowania, jeżeli przekraczają granice smaku i legalności, ale sami rozumiecie.
Nie wszystkie zainteresowania facetów, takie jak zainteresowanie Imperium Rzymskim, piłką nożną, samochodami, boksem, no takie męskie hobby, które też są czasami hobby kobiet, ale nie wszystko to jest zawsze przejawem toksycznej męskości. I tutaj przestrzegam przed takim wylewaniem dziecka z kąpielą, bo to jest pozbawianie facetów praw do ich własnej tożsamości, do ich własnych zajawek, ich własnych jakichś tam hobby, jeżeli będziemy to określali, a bo to jest taki przejaw typowo facetowy, męski sport, typowo
świetną
męskie, toksyczna męskość. To jest niefajne.
O tożsamości. Był taki mem dość niedawno, który oczywiście krytykował ten cały trend w Hollywood i w Netflixie o tym, że mamy coraz więcej filmów, które nie są skierowane do facetów. Ostatnim filmem, który był realnie skierowany do facetów w Hollywood, był film Toma Cruise'a.
Top Gun?
Maverick, Top Gun.
No.
Tak. No może tam jeszcze te filmy niektóre tam, wiesz, ale już w Nowym Bondzie mieliśmy takie zawahanie, że 007 będzie kobietą. Okej. Okay. Że już stracimy ten legendarne wątki kobiet Bonda, tak? Takiego podrywacza, tutaj agenta, tajniaka i coś. Typowy męski archetyp.
No każdy marzył, żeby być Bondem na pewnym etapie życia, albo nawet do tej pory marzy. To jest wzór tego, jak być facetem z krwi i kości.
Facetom się to odbiera w pewnym sensie. Tym bardziej, że mówimy o jakiejś fikcji.
Literackiej.
Tak. Filmowej, w tym wypadku literackiej rzeczywiście. I skupiamy się na pani Marvel, która też jest zresztą feministką i też bardzo nieładnie do Chrisa Hemswortha wyśmiewała go podczas wywiadów, co wyczuli to wszyscy zresztą. Była taka duża analiza na YouTubie, kilka milionów wyświetleń zrobiła, gdzie było czuć, że ona wyśmiewała realnie kolegę faceta, bo to było takie hehe, a wiesz, bo moja postać jest silniejsza, nie? Bo podnosi młot, którego nikt nie może podnieść. I ona tak się obruszyła o ten młot, nie? O co moja postać jest gorsza? Bo co? Bo jest kobietą?
No i to jest właśnie też... Upatrywanie wszędzie ataku na kobiecość, jeżeli ktoś podkreśla coś, męskość, to nie zawsze znaczy, że ktoś chce od razu zdyskryminować kobietę. Po prostu jesteśmy trochę inni, w wielu kwestiach bardzo podobni, ale trochę też jednak inni. Te różnice są piękne, tak? Męskie, damskie.
I w tych memach było to, że facet potrafił się odnaleźć albo zidentyfikować siebie, na przykład w postaci Godzilli, Transformersa, King Konga. To są postacie fikcyjne. Nawet nie wiadomo, jakiej są płci. Znaczy, okej, Kong jest płci męskiej, tak? Bo to jest wielki goryl. Ale Godzilla w sumie nie wiadomo, bo to jest jaszczurka, więc to może być nawet niebinarne albo po prostu którejś innej płci. I potrafili się faceci z tym, nie wiem, z żółwiami ninja zidentyfikować. Czy z czymkolwiek. A kobiety oczywiście potrzebowały swoich postaci, a miały tylko księżniczki. I dobrze, że są tego typu postaci, ale zauważam pewne braki w kinie Hollywood typowo skierowanym do facetów, chociaż są nadal tytuły, które jednak zaspokajają te typowe męskości. I uważam, że idealnym z nich, tak zwanym Sigma Male to jest taki archetyp faceta, bardzo to uproszczę, który nie emanuje swoją męskością i zarąbistością, tylko robi to tak po cichu i nadal jest naprawdę kozakiem. I tą postacią, mój drogi, jest w realu, ale także w formie kinowej, a raczej komiksowej, John Wick, Keanu Reeves. To jest typ, który powinien być na plakatach u każdego faceta jeśli nie w łazience, to w sypialni, kurde, albo nad biurkiem i po prostu w każdej siłowni. Typ jest zarąbisty,
a miał bardzo
trudne
życie.
A nie jest napakowanym wielkim typem, jest bardzo skromny i iście dżentelmeński. Tutaj daję kropkę.
Tak, tak. Tutaj to jest człowiek, który nie udaje, bo nawet jak do Johna Gowicka on się do roli szykował, to oglądałem jego treningi strzeleckie, to co on z bronią wyprawia na strzelnicy prawdziwą, to naprawdę dużego przekłamania w tych ruchach Johna Wicka, jak on zmienia broń, magazynki, to dużo nie było, bo facet jest tak wyszkolony i za to wielkie szapoba, tak. No, też go bardzo lubię, cenię. On pomaga, dużo akcji charytatywnych organizuje, ale w taki sposób, że nie dla rozgłosu, bo często ludzie w ogóle nie wiedzą o tym, ile on robi dobrego, bo on to robi często po cichu, tak jak w Biblii jest napisane, niech lewa ręka nie wie, co robi ręka prawa. Natomiast jeszcze wracając do kwestii facetów i tych archetypów prawdziwego mężczyzny, tych wzorów do naśladowania, James Bond, postać literacka, fikcyjna, a tutaj Keanu Reeves, postać jak najbardziej prawdziwa, to chciałem powiedzieć też, żebyśmy uważali na pewną stereotypizację męskości, bo mamy bardzo wiele mitów co do facetów, które do tej pory pokutują i często gdzieś tam siedzą w głowach mężczyzn, utrudniając im zdrowe funkcjonowanie. Jednym z takich mitów, a robiliśmy serię odcinków archetyp prawdziwego mężczyzny, motocyklista, tak. W planach był cowboy, żołnierz, marines i wiele, tracker i wiele innych rzeczy.
Dałoby radę. Dajcie znać.
Bo można by było tą serię w jakiejś formie reaktywować. Natomiast mamy wiele takich mitów, które pokutują. Na przykład, że facet o siebie nie dba, że nie męskim jest przykładać wielką uwagę do tego, jak się ubiera facet, że to jest taka feminizacja mężczyzny, kiedy on używa kosmetyków dużo, dba o to, żeby mieć dobrze dobrane ciuchy.
A to jest nieprawda. To też jest męskie. Z dwóch stron, bo sam widzę, to może nie po tobie, Tomku, ale po swoich kolegach, że tak powiem, którzy, jest ten stereotyp gościa, który kupuje jeden szampon i ma tam trzy w jednym do ciała, do twarzy i do włosów. I ma po prostu pustą jakby prysznic, bo ma tam tylko jedną butelkę do wszystkiego. I generalnie jest to prawda. Inna sprawa, to jest też problem firm, ale też mocno też myślę, że takiej edukacji wśród facetów, że jeżeli facet ma więcej niż jeden krem i nie ma na nim napisane men, to nie jest w tym nic złego. Albo nawet 40, 50 plus czy 60 plus, bo to nic nie znaczy właściwie w tym kontekście. I możecie się ze mną nie zgadzać, okej, jeżeli się bardziej znacie na kremach niż ja, jakby kurde, dajcie mi spokój, bo ja się na tym nie znam, ale dla mnie to nie ma znaczenia. W sensie, jeżeli wiem, że to jest dobre, a nie mam czasu na research, pytam po prostu o to kobietę i jeżeli nie ma napisane men, to naprawdę nie ma w tym nic złego. I trzy w jednym nie jest dobrym rozwiązaniem, ale mimo wszystko nigdy nie zrezygnuję z jednej ulubionej mojej firmy dezodorantów, czerwonych, tak? To okej, okay, jakby.
Ale trafiłem, tak? Z nazwą? No, tak. Miało nie być na reklama.
Siedzę na kogo, tak? Chociaż nie są sponsorem tego odcinka. No to jakby w tym kontekście jakby rozumiem wyśmiewanie kobiet z tego powodu, ale też to działa w drugą stronę, że jak facet ma taką bardziej rozbudowaną serię kosmetyków, którym zdarza mi się użyć makijażowych rzeczy, ale to tylko z tego powodu, że wcześniej może o wiele częściej występowaliśmy przed kamerą i mam też po prostu zaburzenia skóry, które wymagają czasem korektora lub pudru. I to jest tylko jakby to, nie? Ale jak facet nie będzie dbał się przez całe życie, to były takie, pamiętam, filmy, właśnie nawiązywałeś do Trokera, którego jego lewa ręka i lewa część twarzy była totalnie przypalona przez słońce, ponieważ druga część ciała była ciągle w cieniu. I tym się kończy na przykład niedbanie, niesmarowanie, nieużywanie SPF-u i tak dalej. I oczywiście można powiedzieć, ale facet się starzeje jak wino i nie ma w tym nic złego i facet to w ogóle może być pomarszczony i taki, i śmaki, i owaki, i tak dalej, okej. Ale mimo wszystko widać w trend, przynajmniej wśród stanowiskach menedżerskich w Warszawie, ostatnio taki artykuł widziałem, na botoksy i na różne rzeczy. I wiesz, tutaj granica jakby męskości jest dyskusyjna oczywiście, albo w ogóle dyskusyjna jest sprawa samych takich zabiegów medycznych, to koniec końców i tak zawsze ten temat doprowadzę do jednego, chcąc, że nie dzieje się krzywda, co ci do tego, nie? Ale oczywiście nie zmienisz tego, ale jeżeli masz partnerkę, która cię prowadzi trochę, to bardzo możliwe, że będzie wiedziała trochę więcej na temat kosmetyków i dbania o cerę niż ty. I nie będzie w tym nic złego, że nagle sama z serii Men zaczniesz korzystać z jakichś innych serii.
Ja nawet słyszałem, że te damskie kosmetyki często dla mężczyzn się lepiej sprawdzają, widzisz, tak. Ta kwestia napisu woman, men, to jest kwestia marketingu, tak?
Tak, bo jest czasem po prostu perfumowane albo po prostu ma bardziej męskie opakowanie i nie ma w tym.
A tak samo zadziała damski kosmetyk na jakieś tam, powiedzmy, wory pod oczami czy suchość skóry na twarzy na mężczyźnie jak na kobiecie, tylko po prostu...
Powiem tak, nie mam chyba żadnego różowego kosmetyku, Ale to nie jest tak, że mam wszystkie czarne czy granatowe. Nie, w sensie mam jakiś tam zielony, mam jakiś tam biało-pomarańczowy, mam jakiś tam ten, tak teraz sobie myślę po kolorach, bo bardziej w ten sposób zapamiętuję, ale nie, że mega różowe, ale też moja kosmetyczka nie jest jakaś ultramęska i tam jakaś tam, no, perfumy są męskie, tak, no to jest oczywiste.
Ale powiedziałeś o tym, że dziewczyna, partnerka może facetowi pomóc i tutaj chciałem przejść do kolejnego wątku o mężczyznach, który na kanale twoim robiliśmy wielokrotnie, chociażby przy okazji elegancji i dobierania garniturów. Robiliśmy materiał, w którym tezą było: mężczyzna prosi o pomoc.
Tak.
Bo to jest kolejny właśnie krzywdzący i niszczący naszą męską siłę stereotyp, że facetowi to średnio wypada prosić o pomoc i pokazywać, że czegoś nie wie. Właśnie nie. Prawdziwy mężczyzna spełniony, o tak powiem, bo każdy z nas jest prawdziwy, tylko nie każdy jeszcze jest na tyle spełniony i pewny siebie, żeby się czuć swobodnie, nie boi się prosić o pomoc i przyznawać do pewnych słabości, błędów czy niewiedzy. I to samo jest w kwestii dbania o siebie. Tak jak prosimy o pomoc z garniturem czy z dowolną inną rzeczą, o której nie mamy na przykład wystarczającej wiedzy, tak samo jest z dbaniem o siebie czy właśnie z kwestiami zdrowotnymi. Mężczyzna wbrew stereotypom nie powinien mieć oporów przed pójściem do lekarza, przyznaniem się: tak, nie daje rady. W skrócie, nie płaczcie w ciszy, nie płaczcie w samotności, bo facet też ma prawo mieć słabość, mieć smutek, płakać, bać się. To też jest element męskości. A przyznanie się do tego, że na przykład się wzruszyliśmy, albo że się czegoś boimy, albo że nam leci łza, bo się wzruszyliśmy, jest przejawem naprawdę mężczyzny, który jest bardzo pewny siebie. Dlatego uważam, że tak jak ten odcinek, to mówimy trochę też o męskości i o tym, że facet powinien się badać, że to nie jest niemęskie. Właśnie nie musimy tej zasłony, że pytam dla kolegi, bądźcie pewni siebie i facet chodzi do lekarza. Facet ma się prosić o pomoc, jeżeli potrzebuje. Ma nie mieć skrupułów i obaw przed otrzymaniem pomocy od kogoś, tak? Bo dla mnie bycie zdrowym i prawdziwym mężczyzną to jest także dbanie o siebie, a nie tylko o swój samochód. Kolejny stereotyp: facet to dba o samochód, a sam siebie, swoje ciało zapuszcza. No, odkłammy to, nie róbmy tego. Bo to szkodzi, tak? I takie krzywdzące stereotypy, które są młodym chłopakom, nastolatkom wbijane do głów, potem pokutują w dorosłym życiu i no do tej pory na przykład, nie wiem, ja widzę ten problem, że facet nie chce iść do lekarza, kobiety dużo częściej chodzą, a akurat ja jestem przykładem i czy w mojej rodzinie mężczyźni młodzi nie mieli problemu z lekarzami. Dużo kontaktów mieliśmy z lekarzami, zawsze to było normalne, ale słyszę z opowieści gdzieś tam w kręgach znajomych, że na przykład córka ojca próbowała do lekarza ileś lat wysłać, aż w końcu on się nigdy nie dał złamać na to, nie przebadał się i potem jakieś niestety przykre choroby niewykryte na czas, prawda?
Tak.
Więc przed tym przestrzegam też.
To jest prawda i są takie przykłady. Nie trzeba daleko szukać. Każdy gdzieś jakiś ma facetów, którzy nie przebadali się na czas, nie zdążyli, ze skutkiem tragicznym. Tylko ja powiem tutaj inaczej, bo powiedziałeś, pyta o pomoc. Każdy z nas pyta o pomoc. Każdy z was ma wyszukiwarkę Google i nawet nieświadomie pytacie o pomoc. Hej, Wikipedia, hej, coś tam, hej, Google, weź mi znać coś, przeczytaj mi coś. Bo nikt z nas nie jest ultramądralą i archiwum po prostu wiedzy światowej. Każdy z nas będzie i pewnie codziennie czegoś szuka w internecie, coś wypisuje. I niespecjalnie są to ceny na Black Friday. Tylko może mogą być to badania, nie? Albo coś. I mi na studiach, które zresztą razem studiowaliśmy na innych wydziałach z Tomaszem, na wykładach z prawa międzynarodowego powiedzieli tak, że nie kłujcie tego prawa na pamięć. No ale jak to, ale czemu, ale co? To zawsze prawnicy to na blachę ten. No ale to co? Wpiszesz w Google, sprawdzisz sobie, przeczytasz, zinterpretujesz i tyle. Ty masz się nauczyć interpretacji, a nie prawa na blachę. I że ty będziesz recytować artykuły. No właśnie.
I to samo możecie zrobić, wchodząc na stronę akcji edukacyjnej hashtag dla kolegi pytam oraz na profil instagramowy PZU Zdrowie, gdzie znajdziecie materiały na temat męskiego zdrowia i profilaktyki. Zobaczycie tam, jak wszystko samemu sobie sprawdzić. A jest to pierwszy krok, który możecie zrobić. Nie bójmy się pytać o pomoc. Wiele razy o tym mówiliśmy i nagrywaliśmy. Są tam Q&A z ekspertami i wiele infografik.
Panowie, w każdym wieku nie bójcie się. Dla kolegi pytam, tak, typowy mem, uwielbiam to po prostu memy. I w tym wypadku po prostu nie pytajcie dla kolegi, tylko pójdźcie sami. Do tego was zachęcamy, panowie, dbajcie o siebie, ponieważ inaczej nie będzie tego domu, nie będzie tego drzewa i tych potomków. A wszyscy chcemy, żeby byli jak najzdrowsi. I żebyśmy wszyscy mogli, co wolicie, pokopać piłkę, czy obejrzeć kolejnego Johna Wicka, na którego czekamy. Także tak, Keanu Reeves tutaj u nas przyświatuje. Chyba był nawet taki obrazek Keanu Reevesa w formie modlącej się jako Jezus. Także on tutaj przyświeca nam. Myślę, że to jest idealny przykład faceta, który mógłby być takim archetypem fajnym, jak się to mówi? Idolem, tak? Idolem. No. I nazywam się Mikołaj Teperek, razem ze mną redaktor Tomasz Winiarski. Dziękujemy wam serdecznie. Idolem. Tutaj leży Otuś, w kadrze go nie ma, ale grzecznie śpi. Też facet, też ma jaja. I trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć.